Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Walking with the Comrades Arundhati. Roy to reportaż literacki i zbiór esejów politycznych, opublikowany w 2017 roku. Punktem wyjścia jest kilkutygodniowa podróż autorki w 2000 roku przez lasy Dandakarania w stanie Chhattisgarh, gdzie spotkała się z maoistowskimi partyzantami oraz adiwaskimi społecznościami żyjącymi w centrum indyjskiego konfliktu. Roy nie tworzy bezstronnej kroniki wojskowej. Łączy obserwację z terenu, rozmowy, opis codzienności i polemiczny komentarz o historii Indii, gospodarce oraz przemocy państwowej. Jej zasadniczym celem jest zakwestionowanie oficjalnego obrazu operacji Green Hunt jako zwykłej walki z terroryzmem. Autorka wiąże ją z ekspansją przemysłu wydobywczego na terenach bogatych w minerały i z wypieraniem ludności plemiennej. Książka pokazuje zarazem, dlaczego ruch maoistowski zyskał poparcie części mieszkańców, nie pomijając jednak napięć związanych z jego zbrojną strategią, hierarchią i patriarchalnymi ograniczeniami. To zaangażowane, osobiste świadectwo sporu o ziemię, godność i definicję rozwoju. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, operacja Green Hunt jako konflikt o ziemię i zasoby mineralne. Najważniejsza teza Roy dotyczy materialnego podłoża wojny w środkowych Indiach. Według autorki operacja Green Hunt, przedstawiana przez władze jako odpowiedź na maoistowską partyzantkę, nie może być rozumiana wyłącznie w kategoriach bezpieczeństwa. Umieszczają w regionie zamieszkanym przez adiwasów, gdzie pod ziemią znajdują się cenne złoża, a interesy korporacji wydobywczych i państwowej polityki rozwoju spotykają się z prawami mieszkańców do lasu i ziemi. W tej perspektywie wysiedlenie nie jest skutkiem ubocznym modernizacji, lecz warunkiem udostępnienia terenu inwestycjom. Roy krytykuje język wzrostu gospodarczego, ponieważ może on ukrywać nierówny rozkład kosztów. Zyski z eksploatacji trafiają przede wszystkim do przedsiębiorstw i ośrodków władzy. Natomiast lokalne społeczności tracą źródła żywności, pracę, więzi społeczne i kulturową relację z lasem. Taka diagnoza wyjaśnia, dlaczego książka konsekwentnie zestawia koncesje, obecność sił bezpieczeństwa i przemoc wobec ludności cywilnej. Nie dowodzi automatycznie słuszności każdej odpowiedzi zbrojnej, ale każe pytać, czy rozwój uznaje osoby mieszkające na danym obszarze za pełnoprawnych obywateli. Czy tylko za przeszkodę w dostępie do surowców. Po drugie, adiwasi jako podmioty polityczne, a nie tło partyzanckiej opowieści. Roy przesuwa uwagę z elit politycznych i wojskowych na społeczności adiwaskie, często opisywane w debacie publicznej jako bierne ofiary albo anonimowe zaplecze rebelii. W jej relacji mieszkańcy lasów mają własne doświadczenie wywłaszczeń, policyjnych represji, działań bojówek i zerwania codziennych form utrzymania. To właśnie te doświadczenia stanowią klucz do zrozumienia, dlaczego część ludzi uznaje maoistów za obrońców, a nie tylko za przybyszów z ideologicznym programem. Autorka podkreśla, że związek z ziemią nie ma wyłącznie wartości ekonomicznej. Las dostarcza pożywienia i materiałów, ale jest też przestrzenią pamięci, wspólnoty oraz praktycznej wiedzy potrzebnej do życia. Utrata dostępu do niego oznacza więc więcej niż zmianę miejsca zamieszkania. Książka ma wartość jako korekta miejskiego spojrzenia na konflikt, które łatwo redukuje go do starcia państwa z uzbrojoną organizacją. Jednocześnie język Roy bywa krytykowany za idealizowanie więzi adiwasów z naturą. Ta słabość nie unieważnia jej najistotniejszego wkładu. Zmusza ona odbiorcę do uznania, że ludność plemienna nie jest jednolitą masą, a decyzje podejmowane w jej imieniu powinny uwzględniać prawo do głosu, bezpieczeństwa i realnej kontroli nad własnym życiem. Po trzecie, reportaż z wnętrza maoistowskiej partyzantki i granice perspektywy świadka, wyjątkowość książki wynika z dostępu, jaki Roy uzyskała do środowiska maoistowskich oddziałów działających w lesie. Opisuje marsz, warunki obozowania, system ostrożności i rozmowy z członkami ruchu, w tym z żołnierzami Ludowej Armii Partyzanckiej. Dzięki temu maoistowska organizacja przestaje być wyłącznie abstrakcyjnym zagrożeniem znanym z komunikatów władz. Czytelnik widzi ludzi, ich dyscyplinę, przekonania i powody, dla których podjęli ryzyko życia w podziemiu. To nie oznacza, że relacja daje pełny, neutralny obraz konfliktu. Roy otwarcie pisze z pozycji osoby solidarnej z ludnością marginalizowaną i zdecydowanie krytycznej wobec państwa. Jej tekst ma charakter argumentu politycznego, a nie niezależnego dochodzenia obejmującego wszystkie strony w jednakowym stopniu. Właśnie dlatego warto czytać go jednocześnie jako świadectwo oraz jako interwencję w debatę. Dostęp do jednej strony konfliktu ujawnia fakty i emocje niewidoczne z zewnątrz, ale może też ograniczać gotowość do szczegółowego badania przemocy stosowanej przez tę stronę. Krytyczna lektura nie wymaga odrzucenia książki. Wymaga rozróżnienia między siłą obserwacji terenowej a szerszymi wnioskami, które autorka buduje na podstawie tej obserwacji. Po czwarte, przemoc państwowa, prawo i odwrócony porządek codzienności, Roy przedstawia Hattisgarh jako miejsce, w którym formalne instytucje państwa nie gwarantują automatycznie bezpieczeństwa ani sprawiedliwości. Jej obraz miast i wsi objętych konfliktem akcentuje atmosferę strachu. Doniesienia o nadużyciach sił bezpieczeństwa oraz trudność w dochodzeniu praw przez ludzi ubogich i marginalizowanych. Opisy gwałtów, zabójstw cywilów, zastraszania i ataków na organizacje pracownicze służą pokazaniu, że przemoc nie jest wyłącznie domeną oddziałów rebelianckich. Autorka odwraca typową perspektywę, wedle której państwo reprezentuje porządek, a partyzanci wyłącznie chaos. Nie twierdzi przez to, że sama obecność maoistów tworzy sprawiedliwą alternatywę. Jej pytanie brzmi raczej, co dzieje się z legitymacją państwa, gdy jego działania są przez obywateli doświadczane jako zagrożenie. Ten wątek ma znaczenie szersze niż indyjski przypadek. Pokazuje mechanizm, w którym język walki z zagrożeniem może osłabiać standardy prawne, zwłaszcza na peryferiach kraju i wobec grup o niewielkiej sile politycznej. Książka zachęca więc do sprawdzania, czy oficjalne opisy operacji bezpieczeństwa uwzględniają niezależne świadectwa, konsekwencje dla cywilów oraz możliwość rozliczenia funkcjonariuszy z nadużyć. Na koniec, kobiety w ruchu maoistowskim między emancypacją a patriarchatem. Jedną z najbardziej konkretnych obserwacji Roy jest znacząca obecność kobiet w Ludowej Armii Partyzanckiej. Autorka zwraca uwagę, że wiele z nich trafiło do ruchu po doświadczeniach przemocy wobec własnych wsi, rodzin i społeczności. Udział w organizacji może dawać kobietom dostęp do broni, szkolenia, mobilności, pracy politycznej oraz pozycji trudnej do osiągnięcia w tradycyjnych strukturach społecznych. Ten fakt komplikuje proste wyobrażenie partyzantki jako wyłącznie męskiego świata. Roy nie przedstawia jednak ruchu jako gotowego modelu równości. Zauważa, że maoistowskie organizacje nadal noszą cechy patriarchalne. Sam udział kobiet w oddziałach nie usuwa automatycznie hierarchii płci, obciążeń związanych z opieką ani dominacji mężczyzn w przywództwie i ideologii. Wątek ten jest ważny, ponieważ chroni książkę przed całkowitym romantyzowaniem rewolucji. Pokazuje, że przemoc państwowa i nierówność płci mogą współistnieć z próbami politycznego wyzwolenia, a ruch oporu również powinien podlegać krytyce. Dla czytelnika to lekcja analityczna. Należy odróżniać realne poszerzenie sprawczości kobiet od deklaracji o równości i pytać, jakie codzienne warunki pozwalają tej sprawczości przetrwać poza sytuacją wojny. Podsumowując, Walking with the Comrades warto polecić osobom zainteresowanym współczesnymi Indiami, konfliktami wewnętrznymi, prawami ludności rdzennej, polityką surowcową oraz reportażem zaangażowanym. Książka będzie szczególnie użyteczna dla czytelników, którzy chcą wyjść poza uproszczony podział na państwo walczące z terroryzmem i partyzantów występujących przeciw państwu. Roy pokazuje, że w centrum sporu znajdują się mieszkańcy terenów leśnych, ich ziemia i cena narzucanego modelu rozwoju. Intelektualną korzyścią z lektury jest nauka patrzenia na konflikt z kilku połączonych poziomów od codziennego doświadczenia adiwasów przez działanie aparatu bezpieczeństwa, po interesy związane z wydobyciem minerałów. Jednocześnie trzeba czytać tekst świadomie. Jest on wyraźnie polemiczny i oparty na perspektywie autorki, która nie ukrywa swoich sympatii. Nie zastępuje pełnej historii maoistowskiego ruchu, ani niezależnego bilansu przemocy wszystkich stron. Właśnie ta jawna pozycja odróżnia go jednak od chłodnych analiz strategicznych i oficjalnych raportów. Roy łączy bezpośrednią obecność w trudno dostępnym świecie partyzantów z esejem o ekonomii, przemocy i reprezentacji. Nie oferuje łatwego rozwiązania, lecz mocno podważa wygodne założenia o postępie i porządku. Dzięki temu pozostaje ważnym, choć wymagającym krytycznej lektury. Świadectwem konfliktu, którego stawką są nie tylko granice władzy, ale też prawo ludzi do decydowania o miejscu, w którym żyją. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Arundhati Roy, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.